Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Halo, halo, tu Ptasie Radio Gdańsk. Dzień dobry, witamy i dziś o etyce rozmawiamy.
Ptasiej
etyce, dzień dobry.
A Włodek jak zwykle rymuje.
Ja też będę rymował, bo ma być zagadka.
Na początku
tak. I Piotr świetnie to wymyślił.
Ja zadam zatem zagadkę, prawie rymowaną.
Proszę bardzo.
Kim jest panna Aleksandra z Nysy?
Proszę SMS-ować 603-06-06-06. Panna Aleksandra z Nysy, kim jest, tak?
Tak, kim jest?
To pannie Aleksandrze, będziemy też o niej plotkowali w Ptasich Plotkach.
Między innymi, bo ostatnio faktycznie jest na językach.
I pan tam też jest w tle jeszcze oczywiście. Aleksander.
Ja? A, Aleksander.
Tak, 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 tak.
Myślałem, że o mnie chodzi.
Nie, nie, aż tak to nie.
Ale o etyce mamy dzisiaj rozmawiać, tak? Ptasiej etyce.
Tak, a ty masz taki zielony guzik, więc w sumie nawiązujesz do dzisiejszej audycji.
Tak, bo ja chciałem zauważyć, że dzisiaj akurat ani ja, ani Ewelina całkowicie nie jesteśmy na zielono ubrani, więc rzeczywiście twój taki akcent jest jak najbardziej na czasie.
A skąd to skojarzenie z tym zielonym kolorem?
A dowiesz się, jak będziesz słuchał audycji do końca.
I będzie rozwiązanie zagadki.
No dobrze, to rozwiązanie zagadki za 10 minut. Czekamy na państwa odpowiedzi. Do zdobycia, do wygrania jak zwykle kubek, ale co z tą moralnością obserwatorów ptaków?
I skąd w ogóle ten temat?
No
znowu do nas napisano, ludzie listy piszą, tym razem do Piotra. Dlatego też poruszam tą kwestię. Chodzi o fotografowanie ptaków, czyli jak to robić, żeby im nie zrobić krzywdy.
W liście była opisana historia, która gdzieś tam na forach się pojawia. Dotyczyła ona puszczyków z Parku Oliwskiego, a dokładnie młodych puszczyków. Historia dosyć tragiczna, czy z tragicznym finałem, no bo zaczęła się oczywiście bardzo fajnie. Puszczyki były w Parku Oliwskim, potem pojawiały się młode i potem gdzieś nagle zniknęła matka i najpierw jeden z tych młodych puszczyków trafił do Ostoi, czyli do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Potem trafił drugi. Ten pierwszy miał trochę więcej szczęścia, a ten drugi niestety mniej, bo ten drugi nie przeżył. Oba trafiły tam, ponieważ były nękane, podziobane, dosyć mocno okaleczone przez wrony. Tak, tak. No i teraz powstała taka kwestia, czy ludzie w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że te puszczyki spotkał taki los.
Można by powiedzieć, że ludzie uratowali tego jednego puszczyka, tak? Bo jednego
tak,
się udało.
Tak, uratowali, ale czy gdyby nie takie duże zainteresowanie tymi ptakami i gdyby nie...
No, znaleźli, on był poraniony.
Tak, i to wszystko wiemy i to jest fajne i to jest finał tej sprawy, tylko trzeba sobie zadać inne pytanie i to jest ten temat etyki.
Jakie były przyczyny?
Jakie były przyczyny? Czy gdyby nie tak częste fotografowanie tego ptaka, czy gdyby nie tak dużo czasu mu poświęcano, to czy wrony również by się nim tym ptakiem zainteresowały?
Pod to drzewo, codziennie kolejka, oglądamy puszczyki.
Ja też jakby to rozumiem, bo też lubię robić zdjęcia, ale faktycznie ten umiar jest potrzebny i mogło być tak, że jeżeli codziennie przychodzą wycieczki wręcz pod dane drzewo z aparatem, gdzieś tam po parku kręcą się krukowate, a jak wiemy, krukowate są bardzo inteligentne, więc wystarczyło, że jakby zwróciły uwagę, a ten Kowalski to co tam fotografuje, tak? No i jakby w tym momencie te młode puszczyki zostały zdemaskowane. Nie wiadomo, może i tak by były zdemaskowane, tak? Więc to, dlatego mówię, że jest to takie gdybanie, ale na pewno jeżeli jakby czasami powiemy sobie, nie zrobię tego zdjęcia, w sensie no, myślmy o tym, żeby ptaki były bezpieczne. I tu ja też podam przykład z własnego życia, z własnego doświadczenia. 2 lata temu też gdzieś koło mnie właśnie też gniazdował puszczyk i siedziały sobie takie młode podloty na drzewie. I to było przy dosyć takiej uczęszczanej, ruchliwej drodze. I stwierdziłam, że jak będę stała z aparatem, no to oczywiście wszyscy, którzy będą przechodzili, spojrzą, a co ona tam fotografuje. Więc każdy by się zatrzymywał, patrzył, pokazywał i jakby stwierdziłam, że nie zrobię tego, poczekam ewentualnie innym razem, może będzie mniej ludzi, może inna pora i koniec końców no ptaki gdzieś tam już opuściły to miejsce, poleciały dalej. Wiadomo, no trochę żałowałam, prawda, że nie mam super fotki, ale jakby no przede wszystkim ważniejsze dla mnie było to, żeby te ptaki były bezpieczne, właśnie żeby nie stała się podobna historia jak ta, która miała miejsce w parku.
Znaczy ja chciałbym też bardzo mocno to podkreślić, że nikogo nie oskarżamy, czy nie próbujemy nikomu przypisać winy za tą sytuację. Ja osobiście znam całą tą sytuację tylko i wyłącznie gdzieś tam z Facebooka, właśnie ze zdjęć i z tej informacji, która potem do nas dotarła, więc nie wiemy, czy rzeczywiście tutaj konkretnie ludzie mieli ten wpływ. Natomiast wiemy na pewno, Ja z kolei też mogę zaraz za chwileczkę podać przykład ze swojego życia, że nadmierne zainteresowanie i nadmierna ingerencja w takim okresie, jakim jest okres lęgowy, przynosi fatalne skutki.
To przykład z twojego życia, ptasiego życia, już za chwilę na antenie Radia Gdańsk, ptasim Radio Gdańsk. Oto obiecany przykład z ptasiego życia Piotra K.
Tak, Piotr K. miał kiedyś taką sytuację, że swoją karierę zaczynał jako kierownik rezerwatu Beka. I tam odtwarzaliśmy słonawy, wypasaliśmy krowy, robiliśmy różne różności. Między innymi elementem naszego projektu czy naszych działań był monitoring ptaków. Czyli chcieliśmy sprawdzić, czy te działania ochronne, które wykonujemy, pozytywnie mają pozytywny wpływ na ptaki, czy nie.
Trzeba je było policzyć.
Do tego jeszcze któregoś razu postanowiliśmy nie tylko policzyć te ptaki, żeby stwierdzić, że mamy na przykład lęgową czajkę i lęgowego krwawodzioba i coś tam jeszcze, ale też spróbować pokusić się o sprawdzenie, jaki jest sukces lęgowy tych ptaków. I co się okazało? Okazało się, że ten sukces lęgowy jest zerowy. Dlaczego? Zachodziliśmy w głowę i zastanawialiśmy się, bo to się powtórzyło w kolejnym sezonie.
Okazało... A my to wszystko robimy na rzecz i dla dobra ptaków.
Tak. I okazało się, że to obserwatorzy, czy wykonujący ten monitoring, byli pośrednio odpowiedzialni za ten zerowy sukces lęgowy, bo okazywało się, że zaraz za tymi obserwatorami szedł lis, który doskonale był w stanie wyczuć zapach człowieka i on nie wiedział, po co człowiek tam idzie. Ale widział gdzieś tam zrywające się ptaki, więc i szedł po prostu po zapachu i w ten sposób znajdował gniazda ptaków. To była dla nas na tyle solidna nauczka, że ten pomysł został zarzucony i ograniczaliśmy się już od następnego sezonu tylko i wyłącznie do policzenia par lęgowych, a niekoniecznie sukcesu lęgowego. Dlatego mówię to wszystko, żeby powiedzieć czy pokazać, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasze działania wpływają na przyrodę. Mimo najszczerszych i najbardziej szlachetnych pobudek, czy chęci, czy celów, możemy czasem zrobić większe kuku, niż gdybyśmy w ogóle nie robili nic.
O tak, no to powiem. Za chwilę, jeżeli pozwolicie, w punktach być może, tak? Jak obserwować ptaki, nie robiąc im krzywdy?
Dobrze. I ja też chcę jeszcze podkreślić, że nie chcemy Państwa zniechęcić do robienia zdjęć, bo to nie o to chodzi, tylko bardziej zwrócić uwagę na, że może być taki problem i żeby, troszeczkę...
Państwo droższy teleobiekt.
Tak. Nie, no żeby troszeczkę wrażliwiej podejść do tematu. Ja też podam może kolejny przykład, taki króciutki z mojego życia tym razem. Zimowy okres, czyli pluszcz na Potoku Oliwskim. Kiedyś, to też jeszcze jak ja robiłam mu zdjęcia, no z 2-3 osoby powiedzmy tam chodziły, więc tak mu aż nie przeszkadzały. Teraz widzę praktycznie w tym okresie zimowym weekend, to praktycznie, że tak powiem, jedna osoba po drugiej idzie i kontroluje dany odcinek potoku właśnie z aparatem. No i wiadomo, tak, jak się robi takie zdjęcie, no mówię, wiem też z własnego doświadczenia. Idziemy, podchodzimy, staramy się podejść jak najbliżej do momentu, aż ptak się spłoszy i poleci kawałek dalej. O ile pojedyncza osoba jak to robi, tak, jesteśmy gdzieś tam w miejscu, które jest mało uczęszczane, no dobrze, tam spłoszy się go raz, dwa, wielka krzywda mu się nie stanie. Ale tak, jeżeli go ktoś spłoszy codziennie przez pół dnia, no to już może mieć to jakiś wpływ. I ja przyznam szczerze, bo też robię zdjęcia, więc i też robiłam pluszczowi zdjęcia, ale od 2 lat mu nie robię tych zdjęć właśnie ze względu na to, nawet nie chodzę, nie patrzę, czy on jest gdzieś przechodząc, tylko rzucam okiem na ciek wodny, czy na staw, czy gdzieś on się nie kręci i faktycznie go wtedy widzę, więc wiem, że jest danej zimy, ale no jakby już staram się nie dokładać mu tej negatywnej cegiełki, czyli właśnie w to wszystko i nie płoszyć.
To ja jeszcze szybko jeden przykład, znany dosyć mocno, bo mocno odbił się echem w środowisku tak zwanym. Też zima, jesień zima w zasadzie, przyleciała do Polski czajka stepowa. Gatunek bardzo rzadki, przylatuje z południa, no w zasadzie jest no, totalnym ewenementem w naszym kraju. Trzymał się dość długo. Na początku oczywiście zdjęcia były czysto dokumentacyjne, czyli ktoś pstryknął, lekko rozmazane, ale było, więc dało się stwierdzić gatunek. A potem doszło do tego, że ludzie zaczęli się na tego ptaka zasadzać, płoszyć go, nagonki niemalże były stosowane tylko po to, żeby on podleciał we właściwe miejsce, w którym był ukryty fotograf, po to, żeby mu to pstryknąć to jedno jedyne zdjęcie. No i to już jest przegięcie, powiedzmy sobie szczerze, tak? To znaczy czasami człowiek ma fart i zrobi fantastyczne zdjęcie, czasami musi spędzić 2 tygodnie w altance czy tam w ukryciu, żeby zrobić to jedno jedyne zdjęcie. No i na tym polega w pewnym sensie i kunszt, i sztuka, i zawziętość tych wszystkich fotografów. Nikt, kto ma nawet super najlepszy teleobiektyw, bo powiedziałeś, że trzeba kupić droższy, to nie do końca tak działa, nie? Bo zawsze jest gdzieś jakieś ździebełko, zawsze jest jakaś trawka.
Każdy
zawsze
chce podejść jak najbliżej.
Zawsze można przyciąć, wyciąć, zrobić lepsze. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No gdzieś trzeba się zatrzymać i zastanowić się, czy to bardziej pomaga nam, czy przeszkadza ptakom.
Znaczy na pewno znaleźć w tym wszystkim umiar. Ja też przyznam szczerze, że bardzo mi się nie podoba, jak ludzie wabią głosem. Teraz też jest, jakby nie ma z tym problemu z dostępnością, bo praktycznie każdy ma smartfona, puszcza śpiew ptaka, a samce reagują w ten sposób, że załóżmy śpiewa kapturka, puścimy kapturkę i kapturka samiec podlatuje, tak, bo słyszy jakiegoś tam przeciwnika, który wkroczył na jego teren, więc będzie podlatywać do tego źródła dźwięku, no i wtedy możemy mieć super fotki. I ja przyznam szczerze, że nigdy tak nie robiłam, mimo że wiedziałam od dawna, że będzie tak ten ptak reagował, ale uważałam, że jest to po prostu nie w porządku. No też zachęcam do tego, żeby jednak no, myśleć przede wszystkim o tym, żeby no, tym ptakom nic się złego nie działo, a powiem więcej, Włodku, bo też kiedyś było tak, że no jeszcze parę lat temu, że nawet takie jakieś nawet moje byle jakie zdjęcie było, wow, jakie zdjęcie. A teraz jak też przeglądam zdjęcia gdzieś tam na Facebooku i znajomych i nieznajomych, tak to wszystko, że tak powiem, może moda na to i też jakby dostępność tego sprzętu, to wszystko tak poszło do przodu, że te dobre zdjęcia, naprawdę takie, których ja mi się nawet nigdy nie udało zrobić, tak pięknych i dobrych jakościowo, to jest na pęczki. Więc jakby też, no trzeba się w pewnym momencie zatrzymać, bo dokąd to prowadzi? No donikąd, chyba że tak jak Piotr powiedział, do momentu, gdzie się coś przycina już nawet tak, i to też chyba ktoś nam tak pisał w tym liście, tak, prawda? Tak. Że nawet podobno są takie metody, że przycina się gdzieś przy gnieździe gałązki, żeby lepiej było widać młode, żeby właśnie lepszy był kadr.
Dokąd to prowadzi? Do rozwiązania naszej zagadki, to już za chwilę. To miała być etyka obserwatora ornitologa w kilku punktach, no to może z 5, dobrze?
To ja zacznę
przed
od tego.
Rozstrzygnięciem konkursu
to jeszcze. Ja zacznę od tego, że nie wykorzystujemy dźwięku do fotografowania ptaków, czyli nie puszczamy śpiewu, bo w ten sposób niepotrzebnie wprowadzamy zamęt.
Druga historia, nie fotografujemy gniazd.
Nie fotografujemy młodych, ale co chyba nawet jeszcze ważniejsze, w żaden sposób nie zmieniamy środowiska, tak to nazwijmy, czy otoczenia, po to, żeby to zdjęcie dobre zrobić, tak? Czyli wszelkie wyłamywanie gałęzi, niszczenie czegoś po to, żeby mieć idealny kadr, jest absolutnie niedopuszczalne.
A jedzonkiem wabimy, czy nie?
Wiesz co, to zależy i właśnie to też wszystko nie jest takie proste. Tak, myślę, że w karmniku, czy nawet jak jesteśmy w parku i gdzieś tam nasypiemy trochę jedzenia, to myślę, że akurat w tym przypadku nic złego by się nie stało, tak? Ten okres taki najbardziej newralgiczny to jest jednak, przynajmniej moim zdaniem, to jest wtedy, kiedy ptaki mają młode i tutaj powinny mieć te swoje 5 minut, swoją prywatność i my nie powinniśmy w tą prywatność wchodzić z butami.
Tak jak powiedziała Ewelina, czas. Czyli jeżeli przychodzimy, uda nam się zrobić fantastyczne zdjęcie w pierwsze 5 minut obserwacji, świetnie. Ale jeżeli siedzimy tam 4 godziny, no to zaczynamy przeszkadzać tym ptakom, bo one mają w tej chwili do wychowania młode, albo samiec ma do przywabienia partnerkę, muszą razem zbudować gniazdo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak?
Czyli one są skupione na obserwacji obserwatora.
Tak, ponieważ one się boją nas i zastanawiają się, co ten gość, czy ta gościuwa tutaj robi z tą lufą i czy to nie jest zagrożenie.
Niepewne.
Dokładnie.
Najważniejszy jest zdrowy rozsądek, bo oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo długi obiektyw, trzyma go na statywie i ten ptak w ogóle nie zwraca uwagi, no to oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś robi mu zdjęcia, albo jest w ukryciu, bo to też jest modne, prawda? Zamaskowany i ten ptak też w ogóle nie będzie na taką osobę zwracać uwagi, więc to też moim zdaniem nie ma nic w tym złego, żeby takie zdjęcia robić.
Pamiętajmy o ptakach, pamiętajmy, że to one są najważniejsze, że my chcemy się cieszyć ich pięknem, pokazywać, chwalić się, ale to one są gdzieś tam cały czas w centrum, a nie my.
Tak, ale czekaj, jeszcze jedna rzecz, bo też mi się przypomniało, moim zdaniem jakby ten zdrowy rozsądek też polega na tym, żeby umieć to wyważyć, czyli jak idziemy sobie przez las i widzimy o, dziupla dzięcioła, no to nawet jak oczywiście nie można umyślnie płoszyć ptaków, ale wiemy jak jest, jakie jest życie, każdy chce tą fotkę gdzieś tam mieć i staniemy sobie dwa drzewa dalej, porobimy zdjęcia i nawet ten dzięcioł nas zauważy, trochę będzie się niepokoił, to nic złego mu się nie stanie, bo jest to gdzieś tam w środku lasu i w zasadzie my może za 5 dni ktoś tam inny zauważy albo już nikt o danej porze roku, ale jeżeli jesteśmy w takim miejscu właśnie chociażby jak park i wszyscy przychodzą i nagle jest informacja, że tam jest coś fajnego, tak? No to wszyscy będą podchodzić, fotografować i wtedy może się to źle skończyć i wtedy powinna nam się zapalić lampka i powinniśmy sobie stwierdzić, a dobra, to ja odpuszczam, nie idę, poszukam w innym miejscu, albo dobra, jak muszę, bo nie przeżyję, to robię jedno zdjęcie
ja
i uciekam, nie stoję tam 4 godziny.
Teraz to kimże jest ta Aleksandra z Nysy?
Ona jest zielona, ma czerwony dziób i jest papugą.
No i ona dopiero stała się ostatnio modna w mediach.
Tak, zrobiło
papugi
się o niej głośno.
Papugi atakują nasz kraj, pięknie nad Wisłą.
Tak, będą mordować nasze ptaki.
Tak, bo jest to pierwsze stwierdzone gniazdowanie tego gatunku w Polsce. Wcześniej obserwowano gdzieś tam pojedyncze osobniki, ale nie były one lęgowe.
Aleksandretta obrożna jest
gatunkiem inwazyjnym.
Papugą, która rzeczywiście dosyć mocno rośnie we wszystkich krajach i na południu, i na zachodzie Europy. Stąd jest nazywana inwazyjnym. Ja bardzo nie lubię tej nazwy i gdybyśmy mieli tutaj jeszcze pewnie z pół godziny, to moglibyśmy to trochę popolemizować. Natomiast rzeczywiście jest to ptak, który pojawił się w naszym kraju, biorąc pod uwagę to, że robi się u nas coraz cieplej i te zmiany klimatyczne zachodzą i nic tutaj specjalnie nie możemy zrobić z tym akurat wątkiem. Trzeba się liczyć z tym, że tych ptaków będzie coraz więcej i dojdzie w pewnym momencie prawdopodobnie do jakiegoś takiego krytycznego momentu, w którym rzeczywiście to, że one się tutaj pojawią, będzie jakoś wpływać na te nasze gatunki krajowe.
Zamieszają w przyrodzie po prostu.
Inne dziuplaki, czyli szpaki, dzięcioły, dudki i tak dalej.
Tak, bo myślę, że z tym jest największy problem, bo jest to dosyć duży ptak, więc zajmuje sporych rozmiarów dziuple i konkuruje z tymi gatunkami naszymi, tymi, które wymienił Piotr, plus pewnie jeszcze kilkoma innymi. Dosyć szybko przystępuje do lęgu, więc ta dziupla jest, że tak powiem, przez nią w pierwszej kolejności zajęta. I myślę, że w tym jest tak naprawdę największy problem, bo jeżeli chodzi o pokarm, to jest wszystko żerna, więc jakby tutaj raczej takiej konkurencji ze strony pokarmowej nie powinno być.
Ja proponuję zamiast bić na alarm i straszyć Aleksandrettę obrożną, zastanowić się 10 albo najlepiej jeszcze 20 razy, zanim ktoś zdecyduje o tym, żeby wyciąć kolejne stare drzewo z dziuplami. Natomiast zachęcamy zdecydowanie do tego, żeby wieszać budki lęgowe, bo im więcej budek lęgowych, im więcej naturalnych dziupli, tym mniejsza konkurencja wśród ptaków, a więc też dzięki temu Aleksandrettami będziemy się mogli cieszyć, a nie traktować je jako śmiertelne
zagrożenie. A poza tym klimat nam się ociepla, zimy mamy coraz krótsze, łagodniejsze i to też tym ptakom będzie sprzyjało. Tak, temu konkretnemu gatunkowi, ale pewnie będzie tutaj historia z różnymi gatunkami, nie tylko ptaków. Będzie dosyć
kolejny
dynamicznie
odcinek,
się rozwijać.
Ktasiego Radia Gdańskiego już za tydzień zapraszamy. Ewelina Sobańska, Piotr Kamont, a za 10 lat w Polsce pojawią się tukany. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.